Dziś w audycji Szlachetne Zdrowie mówimy o pszczołach i produktach, które właśnie na zdrowie pszczoły produkują. A gościem programu jest profesor Jolanta Piekut z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz Stanisław Derechajło, pszczelarz i wicemarszałek województwa podlaskiego. Zanim powiemy o właściwościach produktów wytwarzanych przez pszczoły, warto dokładniej prześledzić jak i z czego one robią to, że w zasadzie to jest ich taki najlepszy wytwór życia i taki dobry dla naszego zdrowia i życia.
Oczywiście. To, z czego produkują pszczoły miód, to jest podstawową informacją, którą powinniśmy wiedzieć. Pszczoły nektar zbierają z roślin, z kwiatów. Ewentualnie drugim pożytkiem jest jeszcze spać. Nektar to wiadomo, wszyscy wiedzą, kwiaty nektarują, jak jest wilgotne środowisko, więc rośliny więcej tego nektaru wytwarzają. I pszczoły to zbierają, noszą do ula. Z tym, że to nie zbierają te pszczoły tak jak to w pszczółce mai, że w wiaderka i poszły sobie do ula, tylko muszą pobrać to sobie do gardzieli. Zasysają sobie do układu pokarmowego. To jest początkowa część układu pokarmowego i w tej gardzieli przenoszą sobie do ula. W międzyczasie jak niosą ten nektar, to wzbogacany jest nektar w enzymy, które znajdują się w ciele pszczoły. I to jest to całe bogactwo, nie całe, ale to część tego bogactwa i to, co decyduje o jakości miodu. Tak samo i robią ze spadzią. Spać natomiast jest produkowana przez mszyce i czerwce, które żerują na roślinach, na młodych liściach. Muszą mszyce dużo zjeść, pobrać soków roślinnych, dlatego że soki roślinne są bogate w związki cukrowe, w cukry, natomiast mało jest tam w tych sokach roślinnych białka, więc muszą dużo przefiltrować tych soków roślinnych, żeby pobrały sobie białko po to, żeby mogły i się rozmnażać i dobrze funkcjonować. No ale ten nadmiar, który jest soków roślinnych, bogatych w cukry, mszyce wydzielają na zewnątrz. Podkreślam, wydzielają, to nie jest wydalina, tylko wydzielina. Wyrzucają to na zewnątrz przez takie kominy, które znajdują się u nich na odwłoku. I to na pewno Państwo zauważyli, jak się postawi samochód na wiosnę czy latem pod drzewem, to mamy takie przezroczyste kropelki zaschnięte. I to jest właśnie spać. Taką spać niosą pszczoły do ula i tam dalej jest przetwarzany na miód.
No a specyfika miodu zależy od tego, gdzie ten ul postawimy.
Oczywiście. Jeżeli na przykład wiemy, że akurat w tym czasie kwitnie jakiś pożytek pszczeli, czyli może być to gryka u nas bardzo często, rzepak, czy jakieś inne, czy lipa akurat kwitnie, to wtedy, to będziemy mieli wtedy miody nektarowe. Natomiast jeżeli akurat jest spać i pszczoły będą miały blisko swego ula, swojej pasieki pożytek typu spadziowego, wtedy będą nam produkowały miód spadziowy. Czasami pomieszają trochę nektaru, trochę spadzi i mamy wtedy miody nektarowo-spadziowe.
Wiem, że pszczelarze przewożą ule i ustawiają w różnych miejscach. Oczywiście na to trzeba mieć pozwolenie, bo to chyba tak samemu nie można sobie wozić po lesie i stawiać, gdzie jest mi lepiej. Chociaż już pani się tu uśmiecha, że pewnie tak robią.
Tak. Myślę, że tu jeszcze nie rozwinęliśmy takiej informacji, gdzie pasieka wędrowna zatrzymuje się. Ja myślę też, że nawet samorządy gminne, które mają obowiązek ewidencjonować postój pasieki stałej nawet, nie prowadzą tego typu ewidencji. Na tym to rzeczywiście trzeba popracować. Ja poprosiłem akurat u mnie w Departamencie Rolnictwa, żeby przygotować tego typu mapę stacjonarnych pasiek w oparciu o informacje z weterynarii.
Z weterynarii, tak.
Dokładnie tak. To będzie jakiś pierwszy bazowy materiał.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że można postawić w miejscu, gdzie rzeczywiście środowisko jest zdrowe, ale można postawić niechcący w takim miejscu, gdzie to, co pszczoły mają brać, nie do końca musi być zdrowe.
I tak było w tym roku na wiosnę, kiedy też o tym rozmawiałam i też mówiliśmy Państwu o tym. były opryski zrobione rzepaku i pszczelarz nie wiedział o tym, że będą opryski robione. Poza tym opryski były zrobione nie o tej porze dnia, gdzie powinny być. Wtedy, kiedy pszczoły jeszcze oblatywały, zbierały nektar, wtedy jeszcze zrobiono oprysk. I to zaszkodziło pszczołom niestety. I ta komunikacja, to o czym pan marszałek mówi, jest bardzo ważna. I tego brakuje. Komunikacji pomiędzy rolnikami a pszczelarzami. Nie ma gdzieś tutaj płaszczyzny, gdzie oni mogliby, nawet jakiś, nie wiem, portal, gdzie mogliby sprawdzić, gdzie można byłoby coś takiego zgłaszać.
No przecież teraz można w internecie otworzyć mapę, na mapie zaznaczone obszary, tu nie wchodzić, przynajmniej przez 2 tygodnie czy miesiąc.
Ale dobra praktyka rolnicza uregulowała tego rodzaju rzeczy. Opryski i teraz wykonuje się w większości już po zachodzie słońca.
Tak, powinny być wykonywane.
Tak, tak. I o tym większość rolników już, poważniejszych rolników wie. To nie tylko ze względu na pszczoły już to dzieje. To się dzieje ze względu na temperatury, które są akurat w ciągu dnia i na to, co się dzieje i na wilgocenie powietrza. Żeby dobrze działać, no, jako rolnik w tym momencie. No.
Pozostańmy jednak przy samych pszczołach. Jeśli chodzi o to, że jeśli postawimy właśnie w takich miejscach, to już pani profesor powiedziała, że szkodzi to pszczołom. A czy wpływa to na jakość miodu?
Po części tak. Moje badania, które prowadziłam i jak literaturę sobie śledziłam naukową, jeśli chodzi o rolę pszczoły, to nie tylko się tutaj, rola pszczoły ogranicza się do tego, że produkuje miód i znosi nektar do ula. Ciało pszczoły jest takim swego rodzaju filtrem pomiędzy środowiskiem a już gotowym produktem. Jak zbadano zawartość na przykład metali ciężkich w ciele pszczoły oraz w miodach pszczelich, okazało się, że w ciele pszczoły było 5 razy większa zawartość ołowiu była niż w miodzie, więc te zanieczyszczenia pozostają troszeczkę w ciele pszczoły i już ten miód, który my mamy, po części jest przefiltrowany, ale są takie substancje, które będą migrowały do miodu, a to z nektarem, albo to na przykład z wosku pszczelego, czy z innych produktów, które też pojawiają się w ulu.
A jaka jest w ogóle trwałość miodu i od czego to zależy?
Miód można, z tego co kiedyś polska norma podawała, można przechowywać było 3 lata. Jest bardzo trwałym produktem, nieprzetworzonym, nic tam nie dodajemy. Jeżeli jest w dobrych warunkach przechowywany, naprawdę można go długo przechowywać. Nawet w Egipcie, w piramidach egipskich do tej pory znajduje się jakieś dzbany wypełnione miodem.
Dobre warunki. Co to znaczy?
Dobre, czyli musi być odpowiednia wilgotność, nie za wysoka temperatura, bo jeżeli
będzie... Ta odpowiednia wilgotność to?
Po prostu, żeby nie było czuć wilgocią, bo w środowisku wilgotnym zaczynają się pleśni. Pochłania.
Pochłania
wodę.
Miód ma wszystko ze środowiska. Wodę, zapachy. I wtedy mogą nastąpić procesy fermentacyjne, bo też i ze środowiska może mogą bakterie czy jakieś...
No chyba, że chcemy zrobić miód pitny, to wtedy trzeba będzie dodać wodę.
To wtedy wskazane nawet bakterie.
Wskazane dodać wodę troszeczkę.
Ale już powiedzieliśmy, że pan się wyleczył poprzez pszczoły z tego, żeby tego, co powstaje z tego
miodu. Ale zimą, mówimy o okresie zimowym, no coś trzeba robić. Tak?
Jasne. Też nie o tym. Jak rozpoznać, czy miód jest w pełni naturalnym produktem pszczół? W pełni naturalnym.
W pełni naturalnym. Tak na oko w sklepie to się nie da rozpoznać, jeżeli już to badania laboratoryjne, ale są pewne takie właściwości fizyko-chemiczne miodu. Na podstawie tego można rozpoznać. Na pewno musi mieć zapach swój taki naprawdę specyficzny. Jeżeli kupujemy miód lipowy, to ma zapach lipy. Gryczany, zapach gryki i kolor odpowiedni musi być. Miód gryczany jest ciemny, brązowy, lipowy jest jasny, słoneczny, żółty, akacjowy, prawie bezbarwny, wrzosowy ma konsystencję takiej galaretki z czarnej porzeczki. One się zawsze wszystkie czymś różnią. Poza tym każdy miód, proszę państwa, krystalizuje to, o czym zawsze mówię i wszystkim, do wszystkich apeluję. Jeżeli miód w styczniu kupujemy i jest piękny, klarowny, lejący się, to na pewno był podgrzewany.
No właśnie, bo w styczniu przecież pszczoły nie dają miodu. Śpią. Kiedy już śpią pszczoły teraz, panie?
Tak, co już w kłębie, już są na zimowej.
No właśnie, czyli nie przeszkadzamy im teraz i właściwie nic nie robimy w zimie, jeśli chodzi o zajęcia pszczelarza.
Jeżeli pada śnieg, to wlotki przegraniamy, żeby jednak powietrze dochodziło do...
A czy są jakieś takie dodatki, które mogą powodować, że miód traci swoje zdrowotne właściwości albo nawet może zaszkodzić?
Nie może być dodatków. Do miodu nie możemy nic dodawać.
Ale słyszymy czasem, że ktoś coś dodał. Soku dodał, jeszcze czegoś dodał.
A nie to... Raczej się nie praktykuje się, żeby coś dodać do miodu. Częściej podaje się pszczołom coś do jedzenia, bo to trudno wyląd.
Czyli bakalie zalewa się miodem.
A no to tak.
Takie się konfekcjonuje się.
To już różne... takie widzimisię moim zdaniem.
Bardziej, żeby klienta chwycić i paletę rozszerzyć.
Tak? Czyli tak naprawdę to takim no najgorszym sposobem zniszczenia miodu to jest jego podgrzanie powyżej.
Tak, podgrzanie powyżej 45 stopni Celsjusza nie powinno się powyżej tej temperatury podgrzewać. No i oczywiście, jeżeli miód będzie przechowywany otwarty, że będzie miała wilgoć do niego dostęp, to wtedy na wierzchu pochłania wtedy wilgoć wodę z powietrza i tworzy się taka bardziej rzadsza warstewka. I w tym miejscu bardzo fajnie mogą się rozwijać bakterie, bo jeżeli na przykład cały czas łyżeczką spróbujemy i tą samą łyżeczkę z powrotem włożymy do...
To już
do,
przekazaliśmy to już, swoje bakterie.
Już szczepionkę żeśmy tam dali tak. I już tak nie można robić.
No dobrze, ale czy miód może spleśnieć?
Nie widziałam spleśniałego miodu, ale sfermentowany tak.
Sfermentować może.
I to sfermentowanie to jest szkodliwe dla zdrowia, jeśli taki miód zjemy, czy nie?
Nie, no nie, nie da się go zjeść, bo wtedy tak...
On brzydko pachnie. On się nadaje bardziej już wtedy później, nie wiem, na jakieś takie produkty fermentacyjne.
A jaki najlepiej spożywać miód, powiemy za chwilę.